Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie pierwszym odcinkiem z serii poświęconym dostępności działań w organizacji pozarządowej. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy działania organizacji pozarządowej muszą być dostępne. Temat dostępności to jest taki temat, który na świecie pojawił się zdecydowanie wcześniej, a do Polski wszedł na salony w 2012 roku, kiedy nasz kraj ratyfikował konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. I już tutaj możesz zauważyć, że sama nazwa konwencji nie spełnia kryteriów dostępności, dlatego że obecnie, czyli w 2023 roku, jedyną poprawną formą mówienia o osobach niepełnosprawnych jest osoba z niepełnosprawnością. To jest takie ciekawe zagadnienie językowe. Już to sformułowanie osoba niepełnosprawna pokazuje, że ta osoba jest w jakiś tam sposób niesprawna. A osoba z niepełnosprawnością czy osoba z niepełnosprawnościami to jest tak jak osoba z rudymi włosami albo osoba z dwójką dzieci. To jest coś takiego dodatkowego. Od 2012 roku, kiedy Polska ratyfikowała konwencję, środowiska osób z niepełnosprawnościami walczyły o to, aby w pełni wdrożyć konwencję, aby pojawiły się przepisy wykonawcze do tej konwencji, ponieważ sama konwencja jest troszkę taką ideą mówiącą o tym, czym jest niepełnosprawność i jak myśleć o tej niepełnosprawności. Konwencja przede wszystkim wskazuje, że sama niepełnosprawność nie jest coś, co nam jest dane. Osoby z niepełnosprawnością jakby nie są niepełnosprawne ze względu na dysfunkcję swojego organizmu, bo tutaj można powiedzieć, że każda osoba ma jakieś dysfunkcje, każda osoba ma coś, tak jak się śmiejemy, że mamy kolano na przykład, kiedy kolano nas boli. No ale to nie jest niepełnosprawność. Niepełnosprawność pojawia się wtedy, kiedy środowisko zewnętrzne sprawia, że ja odczuwam tą moją dysfunkcję jako coś, co mi przeszkadza w życiu. Czyli konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych przenosi ten taki ciężar myślenia o niepełnosprawności z niepełnosprawności czy z dysfunkcji osobistej na dysfunkcję środowiska, ponieważ mam kolano. Śmieję się tutaj, które mnie boli, nie mogę go zginać, albo złamałam nogę i poruszam się o kulach. I w tym momencie samo to kolano, które mnie boli, albo ta połamana noga, której też nie mogę zginać, nie świadczy o tym, że jestem lub nie jestem osobą z niepełnosprawnością. Ale już to, że do budynku, do siedziby mojej organizacji pozarządowej mogę wejść tylko po schodach, no i z tymi kulami jest mi bardzo ciężko, a jeszcze ciężej by mi było, gdybym musiała się poruszać o wózku, to już pokazuje to, że ta przestrzeń jest niedostępna i mogę się czuć jak osoba z niepełnosprawnością. Po pierwsze, pamiętaj, że to, czy ktoś jest osobą z niepełnosprawnością, czy nie, w świetle zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, zależy od środowiska, w którym ta osoba się porusza. Jeżeli chodzi o konwencję, to rząd bardzo, bardzo długo myślał, co z tą konwencją zrobić i jak ją wdrożyć. No i pojawiły się w 2019 roku dwie ustawy. Ustawy, które obligują podmioty publiczne do tego, aby ich wszystkie działania były dostępne. Mówię tu oczywiście o ustawie o dostępności cyfrowej i ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Z jednej strony to są takie ustawy, które obligują podmioty publiczne, czyli samorządy, gminy, szkoły, przedszkola publiczne do zapewnienia dostępności działań, dostępności obiektów, dostępności informacji. Z drugiej strony to też są takie ustawy, które wskazują takie dobre praktyki, do których powinniśmy zmierzać, aby nasze działania były dostępne. My jako organizacje pozarządowe, co do zasady, nie jesteśmy zobligowani do stosowania kryteriów dostępności, czyli do stosowania tych dwóch ustaw. Aczkolwiek jeżeli minimum 50% naszych przychodów jest ze środków publicznych, powinniśmy stosować te ustawy. Tutaj jest troszkę takie masło maślane, nie ma jeszcze jednoznacznych wyroków sądowych, nikt jeszcze nie zaskarżył działań organizacji pozarządowych jako tych niespełniających kryteriów dostępności. Z drugiej strony pytanie jest takie, czy my chcemy doprowadzić do tego, żeby ktoś nas zaskarżył. Organizacje pozarządowe są podmiotami, które mają działać na rzecz dobra wspólnego. To też są takie podmioty, które mają wskazywać właściwy kierunek rozwojowy i właściwy kierunek działań. I jeżeli nasze działania nie będą dostępne, jeżeli my nie będziemy dawać przykładu działań dostępnościowych, to zawsze może się pojawić pytanie, no dobrze, ale oni tego nie robią, dlaczego my to mamy robić? Nie wchodząc w te takie głębsze dywagacje filozoficzne, czy muszę, czy nie muszę, stan prawny jest taki, że zgodnie z ustawą nie musisz, chyba że 50% Twoich przychodów pochodzi ze środków publicznych. Jak zmierzyć te 50% przychodów? Nie wiem. Nie znam sytuacji, nie znam organizacji, które musiałyby to robić. Tyle teoria. W praktyce jest tak, że jeżeli aplikujesz o środki publiczne, to już teraz instytucje rządowe, samorządowe, no i przede wszystkim te instytucje udzielające dotacji ze środków unijnych obligują Cię jako grantobiorcy do zapewnienia wszystkich kryteriów dostępności zgodnie z wyżej wymienionymi ustawami. Jeżeli realizujesz projekt finansowany ze środków publicznych, to Twoje działania w tym projekcie muszą być w pełni dostępne. I tutaj możesz się zastanawiać, czy to jest fair, czy nie fair, bo na przykład najmujesz lokal na drugim piętrze bez dostępu do windy i nie masz możliwości finansowej zmiany tego lokalu. No ale taki jest fakt. Chcesz finansować swoje działania ze środków publicznych. Te działania w tych projektach muszą spełniać kryteria dostępności. I teraz nie ma znaczenia, czy Twój lokal, czy Twoje biuro jest w miejscu dostępnym. Ważne jest to, że jeżeli realizujesz spotkania, czy masz takie miejsce, do którego mogą przychodzić Twoi klienci, to miejsce powinno spełniać kryteria dostępności. Już wiemy, że dostajemy dotację z miasta i musimy spełnić kryteria dostępności. O czym my tak w ogóle rozmawiamy? Rozmawiamy o kilku aspektach. Tak w skrócie dostępność można podzielić na takie trzy obszary. Pierwszy obszar to dostępność architektoniczna. I to jest ta dostępność przestrzeni publicznych czy miejsc, w których odbywają się wydarzenia projektowe. I tutaj mówimy o kilku aspektach. Po pierwsze, czy osoba z niepełnosprawnością albo osoba z wózkiem z małym dzieckiem bez problemu może dostać się do pomieszczeń, w których są realizowane działania projektowe. Czy na przykład dojazd środkami komunikacji jest łatwy, czy są obniżone krawężniki, czy są na przykład miejsca parkingowe w pobliżu dla osób z niepełnosprawnością, czy wejście do obiektu nie ma przeszkód, na przykład w postaci wysokich progów albo schodów, czy korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, czy drzwi w budynku są odpowiednio szerokie, czy nie ma schodów w budynku, a jeżeli są, to czy można te schody w jakiś sposób obejść, czy to za pomocą podnośnika, czy windy. Czy w budynku znajduje się dostosowana toaleta? No i tutaj jest kolejne kryterium, takie dość kontrowersyjne. Czy osoba z niepełnosprawnością może dostać się do wszystkich pomieszczeń w budynku? Dlaczego kontrowersyjne? Ja uważam, że to sformułowanie do wszystkich pomieszczeń w budynku jest troszkę niefortunne, ponieważ jeżeli wszystkie działania projektowe odbywają się na dostępnym parterze, to nie ma potrzeby, aby osoba z niepełnosprawnością wchodziła na pierwsze piętro po schodach. Ale niestety tutaj to, co ja myślę, to może wychodzi też takie moje troszkę praktyczno-użytkowe podejście do życia, które nie ma tak naprawdę znaczenia, bo ustawa mówi, że wszystkie pomieszczenia, za wyjątkiem pomieszczeń technicznych, powinny spełniać kryteria dostępności. O dostępności architektonicznej jeszcze kiedyś nagram odcinek, postaram się do niego zaprosić eksperta, a w notatkach do tego odcinka znajdziesz linki do takich najciekawszych stron, w których możesz się zapoznać podręcznikami dotyczącymi dostępności architektonicznej. Kolejny obszar dostępności to dostępność cyfrowa. I tutaj przede wszystkim mówimy o dostępności stron internetowych, aplikacji internetowych i dostępności wszystkich produktów cyfrowych, które będą powstawały w Twoim projekcie. Tu najważniejszą normą jest norma WCAG. To jest taka norma opracowana przez stowarzyszenie, które tak naprawdę nie ma żadnych zysków z tego, że opracowało normę, ale ta norma jest taka dostosowana do potrzeb osób na przykład z niepełnosprawnością wzroku, ale też ona jest dostosowana do potrzeb osób nie mających niepełnosprawności, ponieważ norma mówi na przykład, że jeżeli publikuję PDF-y, to te PDF-y nie mogą być skanami w postaci JPEG-ów, czyli że skanują nieczytelny format, tak jakbym zdjęcie umieściła na stronie internetowej, tylko że ten PDF musi być czytelny. Jakie to ma przełożenie na moje życie? Jeżeli mam PDF-a, który jest zapisany w formie tekstowej, czyli takiej, której treść mogę przekopiować do innego pliku, to wtedy czas mojej pracy znacząco się skraca, bo zamiast przepisywać na przykład całą stronę tekstu, mogę ją skopiować. Plus takich edytowalnych PDF-ów polega też na tym, że one są wyszukiwalne przez Google i inne wyszukiwarki. Co to znaczy? To znaczy, że dostępne PDF-y, takie tekstowe PDF-y, mogę znaleźć, mogę w prostszy sposób dowiedzieć się, że na przykład moja gmina albo mój samorząd coś robi. Dostępność produktów cyfrowych ma też przełożenie na SEO, na ich właśnie wyszukiwalność, na ich popularność. Dlatego, że jeżeli dbam o to, aby prawidłowo stosować nagłówki, akapity, aby stosować czytelne czcionki, to z jednej strony osoba z niepełnosprawnością może to przeczytać, z drugiej strony Google lubi takie teksty, a z trzeciej strony osoby nie tak sprawne intelektualnie, będą w prostszy sposób mogły się zapoznać z kawałkami przygotowanego przez Ciebie tekstu. Jeżeli piszesz artykuł i dzielisz go na takie mniejsze części merytoryczne, prawidłowo stosujesz akapity, to wtedy jest dużo większe prawdopodobieństwo, że osoba zapozna się z całym tekstem. Jeżeli mówimy o dostępności produktów cyfrowych, to też nagram taki dedykowany odcinek. W notatkach do tego odcinku znajdziesz główne linki, gdzie szukać informacji, jak to zrobić, ale też musisz wiedzieć, że dostępność produktów cyfrowych, z jednej strony to jest dobre zaplanowanie tych produktów cyfrowych, ale z drugiej strony to jest stała praca nad prawidłową obsługą tych produktów. Co z tego, że Twoja strona internetowa będzie dostępna, jeżeli na przykład będziesz na niej stosować niedostępne PDF-y albo niedostępne JPEG-i, na których będziesz umieszczać wszystkie informacje. I to jest właśnie kolejny problem z dostępnością stron internetowych czy innych produktów cyfrowych, że wrzucam wszystko na JPEG-a. Tego oczywiście nikt nie potrafi przeczytać, a jeżeli tego JPEG-a zrobisz za małego, to jeszcze tutaj dochodzi taki problem, że nawet się tego czasami nie da powiększyć, żeby sobie to dobrze przeczytać. No i wrzucasz te takie kawałki, nie opisujesz tego w formie tekstowej, nie ma liter, które można skopiować. To już jest bardzo duże uproszczenie. Ta strona z początkowo dostępnej strony z czasem staje się niedostępna. A tak jak powiedziałam, warto dbać o tą dostępność, bo nie tylko osoby z niepełnosprawnością korzystają z tekstów alternatywnych, ale też Google z nich korzysta i osoby, które łatwo mogą znaleźć informacje na Twojej stronie internetowej, jest dużo większe prawdopodobieństwo, że skorzystają z Twoich usług. No i dobra, i mamy trzeci typ dostępności, to jest dostępność informacyjna i tu najważniejsze jest to, abyś zapamiętał, że informacja musi się pojawiać w kilku różnych formach, w formie mówionej, pisanej i wzrokowej. W formie mówionej osoby, uczestnicy, uczestniczki Twojego projektu powinny móc z Tobą porozmawiać, czy to w biurze, czy przez telefon. Wzrokowej, czyli na przykład możemy nagrać materiał wideo o pewnych działaniach, albo na przykład spotkać się w towarzystwie tłumacza języka migowego. Kolejny aspekt dostępności informacyjnej to ta informacja tekstowa, która również musi spełnić odpowiednie kryteria. To jest chyba taki najtrudniejszy obszar dostępności, no bo o ile dostępność architektoniczna jest w miarę prosta, tak wszyscy wiemy, że albo jest winda, albo nie ma windy. Dostępność cyfrowa, no to WCAG 2.1 i wiemy, że możemy przerzucić tą odpowiedzialność częściowo na informatyków. To ta dostępność informacyjna jest takim najtrudniejszym aspektem, ponieważ ta dostępność polega tylko i wyłącznie na pracy i na wiedzy personelu projektu. Jeżeli osoby nie mają wiedzy z zakresu dostępności i na przykład publikują treści na Facebooku, gdzie wrzucają fajny, kolorowy banerek z wszystkimi informacjami, no ale nie opisują tych, czy nie podają tych samych informacji w treści posta, no to co z tego? Ten post mi gdzieś mignie, nie przeczytam, nie będę mogła tego skopiować i czytnik też tego nie przeczyta. Tak samo na stronie internetowej albo na plakacie. Nie ma nic gorszego niż na przykład informacja o wydarzeniu wysyłana do osób tylko w formie plakatu, tylko w formacie JPG. Bardzo często literki na tych plakatach są bardzo małe i bardzo często nie mieszczą się na stronie małego laptopa czy na komórce, a tak najczęściej ludzie odczytują te treści. I co ja mogę zrobić z taką informacją? No praktycznie nic. A w ogóle jeżeli jeszcze link do zapisów jest też w tej formie takiej, którą muszę przepisać, no to nawet mi się pewno nie będzie chciało tego przepisać. Też jeżeli dostaję takie informacje w formie właśnie plakatów JPEG-owych i bez żadnej informacji tekstowej, to nawet nie posyłam tego dalej, dlatego też nie mogę tego umieścić na stronie internetowej, bo nie chce mi się tego przepisywać. A no nie mogę wrzucić samego plakatu bez informacji tekstowej, ponieważ wtedy moja strona internetowa będzie niedostępna. I tutaj widzę, jak dużo jest jeszcze do zrobienia. Tak samo do tego obszaru tej dostępności informacyjnej wchodzi prawidłowe formatowanie tekstu w dokumentach na przykład Wordowskich. To też jest prawidłowe formatowanie publikacji i sama jeszcze pół roku temu prowadziłam upojne dyskusje z naszym wydawcą publikacji, który twierdził, że ten typ publikacji, czyli taka wiedzówka dla organizacji pozarządowych, powinna być wyjustowana, czyli wyrównana od prawej do lewej jest taki jednolity kawałek tekstu. A to nie jest tak, dlatego że właśnie taki wyjustowany tekst nie spełnia kryteriów dostępności i to jest bardzo ludzkie. Próbuj sobie wziąć dwie książki, jedna książka właśnie będzie taka wyjustowana od prawej do lewej. Zobacz, jak ci się to czyta. Zobacz, jeżeli masz dłuższe akapity, czy wiesz, w którym miejscu tekstu w danym momencie jesteś. No i weź też taki tekst wyrównany do lewej, gdzie po prawej stronie te linijki kończą się w różnym miejscu i sprawdź, czy prościej jest ci się ogarnąć, w którym momencie tekstu jesteś, co czytasz i jak czytasz. Ja już bardzo długo czytam właśnie teksty wyrównane do lewej. Też korzystam z czytnika i właśnie w taki sposób sobie formatuję te teksty. I naprawdę jest mi prościej też skupić się na tym tekście i prościej jest mi to czytać. Ale tu naprawdę jest jeszcze dużo, dużo, dużo rzeczy do zrobienia, bo to nie jest takie proste i to nie jest takie oczywiste dla osób, tak? To tutaj po prostu jest wymagana przede wszystkim edukacja, jeżeli chodzi o tą dostępność informacyjną. No i tak, to był taki wstępniaczek. O dostępności naprawdę można dużo mówić, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważny temat. I to nie jest temat ważny tylko dla osób z niepełnosprawnością, ale no jeżeli mam dwie książki, jedną mi się przyjemnie czyta, a drugą nie, no to wiadomo, że przeczytam tą, którą mi się przyjemnie czyta, a tej drugiej nie. Jeżeli mam film, który nie ma napisów i jestem w autobusie i nie mam słuchawek, to wiadomo, że nie będę go oglądać, a jeżeli jest film z napisami, to mogę sobie go nawet przeklikać w autobusie. Także po dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że zostaniesz z tą taką myślą, że dostępność jest czymś, co jest ważne dla wszystkich, bo dzięki temu możemy zyskać przewagi konkurencyjne i możemy dotrzeć do osób, które normalnie nie zainteresowałyby się naszą ofertą. No i będziemy te tematy rozkminiać, bo to są tematy ważne i ciekawe. Wskocz do notatek do tego odcinka, bo znajdziesz tam kilka przydatnych linków. Mam nadzieję, że te linki Cię już zainspirują, tak samo jak ten odcinek, taki wstępniak o dostępności Cię zainspiruje do pomyślenia o tym, czy działania Twojej organizacji są dostępne. Zapraszam Cię też do polubienia tego podcastu w Twojej aplikacji podcastowej i trzymaj kciuki, aby już kolejne odcinki były z gośćmi, aby ci goście w sposób naprawdę fajny opowiedzieli Ci o tym, jak Twoja organizacja pozarządowa może być dostępna, czy jak może prowadzić działania, aby te działania były dostępne i atrakcyjne dla wielu różnych grup. Cześć i do usłyszenia za 2 tygodnie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.